Naszym Państwa gościem ksiądz dr Stanisław Sadowski, biblista, zastępca moderatora dzieła biblijnego diecezji kieleckiej. To właśnie ksiądz dr Stanisław Sadowski prowadzić nas będzie po ścieżkach Słowa Bożego. A te ścieżki to druga niedziela Wielkiego Postu. I pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju, rozdział 12, wersety od 1 do 4, to psalm 33, to czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, rozdział 1, wersety od 8 do 10 i Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 17, wersety od 1 do 9. Niech Duch Święty oświeca nasze serca i sumienia, aby ta nauka była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym. Prośmy o dary i łaski dla nas. Rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będzie ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławić tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyć, i ja będę złorzeczyć. Przez ciebie będą otrzymywać błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.
Szczęść Boże, witam serdecznie Ojca, pozdrawiam serdecznie wszystkich miłośników Bożego Słowa zgromadzonych przed radioodbiornikami. Pierwsze czytanie, zaczerpnięte z 12 rozdziału Księgi Rodzaju, podaje nam początek historii jednego z patriarchów. Postaci bardzo znaczącej nie tylko w dziejach narodu wybranego, ale także uznawanej za jedną z największych postaci w historii religii w ogólności. Abrahama, bo o nim mowa, spotykamy tutaj jeszcze nazywanego innym imieniem Abram. Imię to oznacza mój ojciec jest wzniosły. Dopiero dalej w jego historii dokona się zmiana imienia na Abraham, ojciec wielu narodów. Kim był Abram i kim był jego ziemski ojciec? O tym informuje nas kontekst odczytanego fragmentu, zamieszczony w ostatnich wersetach 11 rozdziału Księgi Rodzaju, podający nam dzieje potomków Teracha. Umieszcza on postać bohatera tej historii w szeregu pokoleń i genealogii biblijnej. Z wprowadzenia tego dowiadujemy się o tym, że Abram, syn Teracha, ożenił się z Saraj, która była bezpłodna, oraz że wędrował wraz z ojcem, który zamierzał z Ur Chaldejskiego udać się do Kanaanu, ale tej podróży nie ukończył, osiadając w Haranie. Gdybyśmy mieli do dyspozycji mapę, zobaczylibyśmy, że podróż ta wiodła wokół pustyni arabskiej, wzdłuż wielkich rzek, a idąc taką trasą, Haran znajduje się mniej więcej w połowie drogi do Kanaanu, położonego po drugiej stronie wspomnianej pustyni. Od strony historii redakcji tekstu możemy zauważyć, że w opowiadaniu o Abramie łączą się różne tradycje tekstowe, a sam tekst jest efektem różnych zabiegów redakcyjnych i ostatecznie ukształtował się po niewoli babilońskiej. Porównując fragment 15 rozdziału, wersetu 7, zawierający informacje o tym, że Pan Bóg wyprowadził Abrama z Ur Chaldejskiego, z zakończeniem rozdziału 11, opisającego losy rodziny Teracha, gdzie mowa jest o tym, że Abram wraz z ojcem i rodziną osiadł w Haranie, możemy mieć trudność określenia, gdzie tak naprawdę ma miejsce opisana w interesującym nas fragmencie scena. Czy jest to jeszcze Ur Chaldejskie, czy jest to już Haran? Czytany w liturgii fragment 12 rozdziału tego nie rozstrzyga. Widocznie jest to bardziej ważne dla zaspokojenia naszej potrzeby ścisłości i spójności tekstu niż dla odczytania teologicznego jego orędzia. Ważniejsze jest samo polecenie, które Bóg kieruje do Abrahama i sposób, w jaki to robi. Wskazuje się na fakt, że Bóg zwraca się do niego bezpośrednio, jak ojciec do syna. Nie ma tutaj mowy o jakimś szczególnym objawieniu, o znakach i zjawiskach zwykle mu w biblijnych opisach towarzyszących. Owo polecenie rozpoczyna etap historii Abrama, jednocześnie rozpoczyna jednostkę tekstową opowiadającą o tym szczególnym momencie jego powołania. Zgodnie z Bożym nakazem w jego hebrajskim zapisie, a polski zapis jest tutaj nie do końca precyzyjny, wyjście Abrama ma się dokonać niejako na trzech płaszczyznach. Ma wyjść ze swojego kraju. Drugą płaszczyznę wyznacza wieloznaczne określenie Moledet, mogące oznaczać zarówno ziemię zamieszkiwaną przez rodzinę, miejsce urodzenia albo więzi rodzinne, a trzecią płaszczyzną jest dom ojca. Do odczytania tego, co kryje się pod pojęciem ziemi rodzinnej, służyć nam mogą wcześniej uczynione uwagi na temat miejsca, w którym rozgrywa się perykopa. Nie patrząc na drobne rozbieżności tekstowe, możemy założyć, że jego ziemią rodzinną było Ur Chaldejskie. Zarówno tam, jak i w Haranie, zapewne zostawił Abram krewnych. Opuszczenie rodziny i domu ojca wiązało się z poluzowaniem lub praktycznym zerwaniem więzi rodzinnych. Wyjście z domu ojca oznacza jednak coś bardzo szczególnego. Emancypację spod ojcowskiej władzy i założenie nowego domu pod swoim przewodnictwem. Wiąże się to z patriarchalną strukturą społeczną, w której ojciec był najważniejszą osobą w rodzinie. Dom ojca obejmował zasadniczo nieletnie, niezamężne dzieci, żony, sługi, dobytek, choć czasami zdarzało się, że także zamężni synowie pozostawali z rodzinami w bliskiej łączności z rodziną ojca i zamieszkiwali czy podróżowali razem, tak jak Abram podróżował z ojcem i braćmi. Taka rodzina stanowiła oparcie. Bardzo ważne było również potomstwo. Ono bowiem mogło stać się źródłem oparcia w podeszłych latach na wypadek niedołężności. Wskazany fakt bezpłodności Sary mógł więc czynić polecenie pozostawienia rodziny przez Abrahama jeszcze bardziej dotkliwym. Jak się jednak później okaże, Abram nie tylko założy własną rodzinę, ale będzie ojcem całego narodu czy nawet narodów. Wydane polecenie sformułowane jest w interesujący sposób. Forma nakazu zawierająca przyrostek, niejako taki kierujący efekt czynności na korzyść jej podmiotu, a tak jest ten nakaz wyrażony, lech lecha, jakby wyjść dla siebie samego, dla swojej korzyści, może mieć właśnie taki mocno rozdzielający wydźwięk. Oddziela Abrahama od dotychczasowej historii. Choć rozerwanie związków z rodziną nie musi być zdaniem niektórych badaczy tekstu bardzo radykalne, to jednak warto zauważyć, że odtąd Abraham ma sam decydować o sobie i losach swojej rodziny i tak właśnie będzie robił. Centralne wersety fragmentu ogniskują się wokół zagadnienia błogosławieństwa, które jest przedmiotem Bożej obietnicy złożonej Abrahamowi. Czytając Księgę Rodzaju od początku jako spójną narrację, zauważymy, że dotychczas adresatami błogosławieństwa były na przykład stworzenia zamieszkujące powietrze i wody oraz człowiek. Błogosławieństwo to wiązało się, na przykład właśnie w poemacie o stworzeniu, o którym tutaj wspominam, z płodnością i pewnego rodzaju gwarancją sił witalnych. W wypadku Abrahama owocem tego błogosławieństwa i zarazem jego wyrazem będzie to, że Bóg uczyni z niego wielki naród, uczyni wielkim jego imię, ale także, że przez niego będzie błogosławił innym. Błogosławieństwo to jest związane z wypełnieniem polecenia, jakim jest pójście do kraju, który zostanie Abrahamowi wskazany. Nie jest on jeszcze tutaj szczegółowo określony. Wypełnienie więc Bożego polecenia wiąże się z porzuceniem tego, co dobrze znane i co jest gwarancją stabilności i udaniu się w drogę do bliżej nieokreślonego celu ze świadomością, że na tej drodze otrzyma się Boże błogosławieństwo. Autor natchniony informuje nas, że Abraham wypełnił polecenie i zrobił, jak mu Bóg polecił. W tym miejscu możemy zastanowić się, jakie orędzie dla nas niesie ten tekst, kiedy czytamy go w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Wiele tematów może się tutaj nasuwać na myśl i pewnie będzie miejsce w drugiej części audycji, by się nimi podzielić, ale spróbujmy podać kilka takich myśli, które mogą być dla nas inspiracją i poprowadzić nas przez rozważanie tego tekstu. Na pierwszy plan zdają się wysuwać następujące elementy. Po pierwsze, polecenie wyjścia połączone z pozostawieniem tego, co nam nieraz bliskie, znane, co powoduje, że czujemy się bezpiecznie, czyli właśnie taki skok w nieznane. Po drugie, obietnica błogosławieństwa, które jest wyrazem Bożej życzliwości i opieki względem nas i wiąże się z podjęciem tej drogi, na której przewodnikiem jest sam Bóg. Po trzecie wreszcie, posłuszeństwo Abrahama, które zapoczątkowuje całą historię patriarchy. Bez tego posłuszeństwa, bez właśnie wykonania Bożego polecenia nie byłoby całej historii. W zeszłą niedzielę czytaliśmy orędzie mówiące nam o dziejach grzechu. Dziś słyszymy wraz z Abrahamem, z Abrahamem, zaproszenie do pozostawienia tego, co jest za nami i ruszenia śmiało za Panem. Nieraz trudno nam odwrócić się od przeszłości, zwrócić ku temu, co niesie nieznana nam przyszłość. Ale tak naprawdę nieraz chodzi tylko o to, żeby zrobić jeden krok w odpowiednią stronę. Jeden krok, drugi, trzeci i za nim kolejne.
Drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, którą która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami, ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię.
W ramach drugiego czytania wysłuchamy w niedzielę fragmentu drugiego listu do Tymoteusza. Pismo to skierowane jest do jednego z uczniów świętego Pawła i zostało napisane przez niego samego pod koniec życia lub zredagowane przez jednego z jego uczniów. Jest jednym z trzech listów, jakie zaadresowane zostały do jego współpracowników i następców na pasterskim urzędzie. Dlatego tę grupę nazywamy listami pasterskimi. Tymoteusz swoją misję pełnił w Efezie, który był ważnym ośrodkiem na mapie misyjnej działalności świętego Pawła. Drugi z listów do Tymoteusza stanowi swojego rodzaju duchowy testament, jednocześnie będąc pełnym praktycznych wskazówek związanych ze spełnianą posługą. Kontekstem odczytywanego fragmentu jest chrześcijańskie świadectwo Pawła oraz jego konsekwencje, do których należy więzienie. We fragmencie poprzedzającym odczytany w liturgii tekst, autor zachęca adresata do tego, by nie wstydził się owego świadectwa, ani samego Pawła, tylko dlatego, że jest on więźniem. Zamiast tego zachęca go, by razem z nim wziął udział w przeciwnościach, które są konsekwencją podążania za Chrystusem. Pominięcie tego konkretnego kontekstu w czytaniu liturgicznym czyni wymowę fragmentu bardziej ogólną, nie koncentrując słuchacza tylko na doświadczeniu więzienia, ale pozwalając mu zobaczyć tę zachętę w kontekście wszelkich trudności, jakich być może on sam doświadcza. Trzeba jednak zaznaczyć, że mowa tu nie o jakichkolwiek przeciwnościach, ale tych, które są konsekwencją wypełniania Ewangelii i świadczenia o Chrystusie. Ważny jednak jest taki wspólny wymiar tego doświadczenia. Podkreśla to słowo synkakopateo, które można przetłumaczyć jako współcierpieć z kimś. Tymoteusz na bazie tego wezwania winien stać się naśladowcą i współuczestnikiem wszystkich trudów, cierpień, zmagań Pawła, które znosi on jako apostoł Chrystusa. Dopowiedzenie końcowe w wersecie 8 według mocy Boga ukazuje, że nie chodzi tutaj tylko o sprawy ludzkie i czysto ludzkie działanie. Zgodnie z zapowiedziami ewangelicznymi, wszelkiemu działaniu apostolskiemu i chrześcijańskiemu świadectwu towarzyszy bowiem moc Ducha Świętego. Następujący od 9 wersetu fragment przypomina tak zwane formuły wiary, zawarte w innych Pawłowych listach. Tekst ten zawiera najbardziej istotne treści wiary, mówiące o zbawieniu, odkupieniu, roli łaski Bożej, wybrania Bożego. Używając greckiej formy aorystu, podkreśla konkretny, jednorazowy akt dokonany w przeszłości, a więc dokonane dzieło zbawienia w Chrystusie. W tym kontekście padają także słowa o powołaniu, do którego odwołuje się autor i które pragnie przypomnieć Tymoteuszowi. Jest to przede wszystkim powołanie do nowego życia w Chrystusie. Jest ono święte, gdyż pochodzi od Boga i ponieważ zmierza do uświęcenia człowieka. Jest ono Bożą decyzją i aktem Bożej woli i jednocześnie łaską. Ta łaska została dana w Jezusie Chrystusie przed wiecznymi czasami, co jednak nie odnosi się do przesądzenia o zbawieniu konkretnego człowieka jeszcze przed jego urodzeniem, a jedynie wskazuje na odwieczny plan zbawienia wszystkich ludzi w Chrystusie. Ta łaska objawiła się w czasach właśnie apostołów, adresatów, odbiorców tego listu. Chrystus określony tu jest mianem Zbawiciela. Elementem jego dzieła jest zniszczenie śmierci i rzucenie światła na życie i nieśmiertelność. Ciekawe jest to wyrażenie, rzucenie światła, jest to inaczej umożliwienie poznania. Ludziom zostało dane, aby mogli poznać życie, życie pełne, życie doskonałe, życie wieczne i związaną z nim nieśmiertelność, którą można rozumieć pod użytym tutaj słowem niezniszczalność. Termin ten pojawia się u Pawła 7 razy i zawsze oznacza właśnie ten przywilej, którym cieszą się zbawieni. Przechodząc do aktualizacji tego krótkiego w sumie fragmentu, można podkreślić zarówno jego taką wymowę indywidualną tego tekstu samego w sobie, jak również pewne elementy łączące go z innymi tekstami w liturgii. Sam w sobie tekst ten stanowi zachętę do nieuchylania się przed przeciwnościami, jakie wypływają z wierności Ewangelii i świadectwa dawanego Chrystusowi. Jednak wierność ta i wytrwałość powinna być zakorzeniona w świadomości bycia beneficjentem otrzymanej łaski zbawienia, której przyjęcie owocuje udziałem w nowym życiu i nieśmiertelności. Jest to rzeczywistość, do której jesteśmy powołani na mocy Bożego rozporządzenia. Obraz życia w Chrystusie, tak mocno rozbrzmiewający u Pawła właśnie to żyć w Chrystusie, to bardzo mocny Pawłowy obraz. Tutaj ten fragment właśnie objawia nam właśnie też i tę rzeczywistość. Kontrastuje z obrazem śmierci, o której mowa była w zeszłą niedzielę. Tam była mowa o tym, że śmierć jest konsekwencją grzechu, grzechu jednego, zaś życie jest konsekwencją dzieła Chrystusa. Dzisiejszy fragment rozwija temat życia, które jest owocem zbawienia w Chrystusie. Jednocześnie patrząc na niego z perspektywy niedzielnej liturgii, zauważamy pewne zbieżności orędzia tego czytania z historią choćby Abrahama. Został on zaproszony do zaufania Panu Bogu i pójścia za nim w ciemno. Ale scena ta jest sceną powołania do unikalnej relacji z Bogiem. My te relacje mamy w Chrystusie dzięki Jego łasce. Decydując się na pójście drogą wierności Bogu i Ewangelii, często decydujemy się także na przyjęcie konsekwencji tej postawy. Słowa tego listu są więc lekarstwem na naiwne chrześcijaństwo, które jeden z autorów określił mianem chrześcijaństwa pluszowego, takiego, które uznaje sens kroczenia za Panem Bogiem tak długo, jak długo to niczego od człowieka nie wymaga. Doświadczenie i przeciwności wpisane są w drogę chrześcijanina, jednak są one znoszone mocą Bożą, są drogą, na której doświadcza się życia i które prowadzą do pełni życia. Stare powiedzenie, często używane w trakcie różnych rekolekcji ewangelizacyjnych, mówi, że tylko śnięte ryby płyną z prądem. A więc życie właśnie często domaga się od nas takiego pójścia na przekór otoczeniu. Stawianie czoła przeciwnościom w imię Ewangelii jest postawą godną ucznia Chrystusa i świętego powołania, którym nas Bóg w nim obdarzył. Jednak tak jak Abraham mógł cieszyć się Bożym błogosławieństwem na swojej, a też przecież wiemy z lektury Księgi Rodzaju nie zawsze łatwej drodze, tak i chrześcijanin doświadcza na niej Bożego błogosławieństwa. Jego wyrazem jest udział w owocach zbawienia i wspólnota z Chrystusem. Nikt cierpiący w imię Chrystusa i Jego Ewangelii nie pozostaje także całkiem sam. W Jego osobie cierpi cały Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, a umocnieniem także w takiej sytuacji może być świadomość udziału w cierpieniach tak wielu innych świadków przed nami, właśnie czy też współcześnie tych wszystkich ludzi, którzy cierpią w imię Chrystusa, cierpią ze względu na to, że przyznają się do Niego. A więc mamy tutaj właśnie do czynienia z takim dzieleniem losu, o którym pisał święty Paweł do Tymoteusza. Jednocześnie pociechą w takiej sytuacji może być właśnie ta świadomość, że dane jest właśnie im uczestnictwo w cierpieniach swojego mistrza i zbawiciela i właśnie przez to cierpienie takie jeszcze pełniejsze upodobnienie się do niego.
Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy z martwych wstanie.
Tradycyjnie w drugą niedzielę Wielkiego Postu odczytujemy scenę przemienienia Pańskiego, jednak w każdym roku w trzyletnim cyklu ABC odczytujemy wersję innego ewangelisty. Wszyscy trzej synoptycy opisali ten fakt, choć każdy z nich zrobił to w sposób właściwy dla teologicznych założeń swojej Ewangelii, wynikających m.in. ze specyficznej wrażliwości adresatów ich dzieł. Mając każdego roku inny opis tego wydarzenia, także i my możemy wraz z historycznymi adresatami dzieła postarać się wydobyć ten element prawdy o Chrystusie, który autor danego opisu chciał podkreślić. Odczytany fragment Ewangelii świętego Mateusza należy do większej całości obejmującej jednostkę od rozdziału 16, werset 21, do rozdziału 17, werset 13. Po wyznaniu przez Piotra mesjańskiego posłannictwa Jezusa i zapowiedzi Piotrowego prymatu rozpoczyna się droga do Jerozolimy. Jezus wprowadza więc uczniów w wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania, do których ta droga prowadzi. Przygotowuje jednocześnie uczniów, zapowiadając sposób realizacji zbawczego zamysłu Boga wobec świata, odsłaniając przed uczniami naturę ich przyszłej misji ewangelizacyjnej, objawiając na górze swoją tożsamość, o tym właśnie będziemy czytać, oraz interpretując znak Eliasza. Jak zauważa autor jednego z komentarzy, te cztery kolejne perykopy kreślą drogę Jezusa i jego uczniów, która jest odpowiedzią Boga na panowanie grzechu i śmierci w świecie. Na tej drodze spełnią się wszystkie obietnice zbawcze oraz dokona się dzieło odkupienia. To niezmiernie ważne stwierdzenia w kontekście późniejszej aktualizacji tekstu. Oczywiście powyższe przedstawienie wprowadziło nas w kontekst niedzielnego ewangelicznego czytania. Przejdźmy zatem już do jego bardziej szczegółowej analizy. Po 6 dniach od wydarzenia pod Cezareą Filipową Jezus zabiera wybranych uczniów na górę i przemienia się wobec nich. W jaki sposób Mateusz odmalowuje tę scenę? Bardzo wiele jej elementów przywodzi na myśl inną górę i inną postać. Mam tu na myśli Mojżesza i scenę otrzymania przez niego przykazań na górze Synaj. To wydarzenie opisane jest w 24, a właściwie od 24 do 34 rozdziału Księgi Wyjścia. Na takie powiązanie wskazuje szereg elementów. Obłok, który zakrył górę 6 dni, które trwało oczekiwanie Mojżesza na dalsze Boże działanie. Namiot to jeden z elementów, które mieli wykonać Izraelici na polecenie Jahwe. Promieniejące oblicze, podobnie jak promieniało właśnie oblicze Mojżesza po spotkaniu z Bogiem. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że niektóre elementy są też stałym elementem przedstawień teofanii. Należy do nich właśnie choćby obłok, będący wyrazem chwały Bożej. To, że pojawia się on w scenie z Księgi Rodzaju, jak i w Ewangelii, może po prostu dowodzić nadprzyrodzonego charakteru tych zjawisk i twierdzenie, że jest on dla autora elementem łączącym obie sceny, wcale nie oznacza, że autor go wymyślił. Co do samego wydarzenia przemienienia, autorzy podkreślają jego autentyczność. Patrząc na taki opis, możemy zastanowić się, jakie powiązanie widzi ewangelista między obydwoma scenami i między postacią Jezusa i Mojżesza, że w jego opisie jest tak wiele elementów zbliżających ten opis do historii z Księgi Rodzaju. Po pierwsze, można spojrzeć na to od strony przymierza. Oto będący reprezentantami ludu nowego przymierza, uczniowie, udają się z Jezusem na górę. Tam Bóg objawia im swoją wolę, zamiast 10 przykazań dając jedno. Słuchajcie Jezusa, który jest moim umiłowanym synem. Na marginesie można zauważyć, że stwierdzenie mówiące o upodobaniu Boga w Jezusie może przywodzić na myśl treść pieśni o słudze Jahwe, zawartych w księdze proroka Izajasza. Od tej pory to nauka Jezusa będzie najpewniejszą drogą zbawienia. Oczywiście to jedno przykazanie mówiące o konieczności słuchania Jezusa nie jest drogą przekreślającą ważność 10 przykazań, ale wskazuje właśnie na tę jego szczególną rolę w ramach nowego przymierza. Obok Jezusa pojawiają się Mojżesz i Eliasz. W tradycji żydowskiej reprezentowali oni prawo i proroków. Mojżesz był uważany za głównego prawodawcę Izraela, a Eliasz za bezkompromisowego proroka i obrońcę prawa Bożego. Na górze przemienienia pojawiają się oni tylko na chwilę, po czym znikają. Pozostaje zaś Jezus. W ten sposób, według niektórych komentatorów, Bóg chce właśnie powiedzieć, że czas Starego Przymierza przeminął, gdyż prawo i proroctwa wypełniają się w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Jak pisze jeden z komentatorów tego tekstu, od chwili wcielenia na świecie pojawiła się nowa Tora, nowa droga do życia, jest nią właśnie Jezus. Żydzi Torę określali przy pomocy słowa derek, właśnie znaczącego droga. W zestawieniu z Mojżeszem, który jest prawodawcą i wielką postacią Starego Przymierza, Jezus jest od niego większy, a przymierze w nim zawarte jest nowym przymierzem. Przemienienie, w którym uczestniczą Piotr, Jakub i Jan, stanowi także niezwykle istotny moment formacyjny dla uczniów. Na górze Pan Bóg odsłania przed nimi tożsamość Jezusa z Nazaretu oraz ostateczny cel Jego drogi. Białe odzienie, blask chwały to symbole wieczności, zapowiadające zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Ciekawym jest zagadnienie doboru towarzyszy przez Jezusa. Bez wątpienia były to osoby, które odgrywały później kluczową rolę w Kościele Apostolskim. Ciekawe spostrzeżenie jednak czyni w tej kwestii Jan Chryzostom, pisząc o kluczu, według którego zostali oni dobrani. Jego zdaniem Piotr otrzymał zaproszenie do tej trójki ze względu na miłość, jaką darzył Jezusa, która była większa od miłości innych. Jan ze względu na to, że to Jezus kochał go bardziej niż innych. Jakub ze względu na te cechy, które potem uczyniły z niego tak pilnego i skutecznego przełożonego gminy jerozolimskiej, że Herod był przekonany, iż zabijając go robi wszystkim przysługę. Tak czy inaczej, owi trzej uczniowie często towarzyszą Jezusowi w ważnych momentach, w których brak jest szerszej grupy uczniów. to ich świadectwo będzie kluczowe dla rozwoju Kościoła. Ważnym elementem tej sceny wydaje się być także charakterystyczny dla sytuacji teofanii, a więc objawienia się Boga, lęk uczniów, ale także odpowiedź Jezusa, który każe im powstać, kiedy padają na twarz oraz zachęca ich do nabrania odwagi. Scena ta jest niezmiernie ważna w tradycji chrześcijańskiej, zarówno zachodniej, jak i wschodniej, gdzie oglądanie światła taboru stało się źródłem inspiracji dla całego nurtu duchowego zwanego hezychazmem. Osoby podążające jego drogą próbują dzięki ćwiczeniom ascetycznym, modlitwie oraz często szczególnym technikom towarzyszącym tej modlitwie osiągnąć możliwość oglądania światła taboru. Co to znaczy? Takie założenie możliwe jest ze względu na trochę odmienne odczytanie omawianej sceny. Mianowicie wielu teologów prawosławnych odczytuje ją w taki sposób, że doświadczenie uczniów na górze Tabor było związane nie z przemienieniem Jezusa, a ze zmianą, która dokonała się w samych uczniach, umożliwiając im dostrzeżenie prawdziwego oblicza Jezusa. To ich oczy miały być dotknięte szczególną łaską Bożą. Tej przemiany mają nadzieję doświadczyć osoby z tego nurtu duchowości prawosławnej. Sam w sobie tekst nie daje podstawy do takiej interpretacji. Wyraźnie powiedziane jest, że to Jezus został przemieniony. Interpretacja ta nie jest zatem oparta o dosłowne brzmienie tekstu. Tak też odczytuje się go w tradycji katolickiej dosłownie, że to Jezus został przemieniony, a uczniom dane jest oglądać jego pełne niebieskiej chwały oblicze. Nie neguje to jednak zdolności człowieka do mistycznego doświadczenia Boga czy bycia adresatem takiego objawienia. Jednak w tradycji katolickiej jest ono owocem współpracy z łaską Bożą, wewnętrznego oczyszczenia, a przede wszystkim wolnego wyboru Boga. Takie doświadczenie Boga, zwane z łaciny visio beatifica, widzenie uszczęśliwiające, dane jest nielicznym, których serce jest otwarte na Boga, zjednoczone z Nim. Drogę takiego zjednoczenia opisali choćby wielcy mistycy Kościoła katolickiego, jak święta Teresa z Awila, święty Jan od Krzyża. Większy nacisk kładą oni na oczyszczenie wnętrza człowieka z nieuporządkowanych przywiązań niż na taką czy inną technikę modlitwy czy oddechu, jak to ma miejsce w niektórych nurtach właśnie prawosławnego hezychazmu. Podsumowując i szukając osobistej aktualizacji tego tekstu, można powiedzieć, że Ewangelia, której będziemy słuchać w niedzielę, ukazuje moment, w którym jakby niebo styka się z ziemią. Uczniom dane jest zobaczyć Jezusa w Jego chwale. Odkrywa to tę perspektywę, do której wszyscy zostajemy zaproszeni, jako właśnie, którzy są beneficjentami tego zbawczego dzieła Chrystusa i którzy mają udział w Jego życiu.
W audycji Szukając Słowa Bożego po ścieżkach drugiej niedzieli Wielkiego Postu prowadzi nas ksiądz dr Stanisław Sadowski, biblista, zastępca moderatora dzieła biblijnego diecezji kieleckiej. Na antenie witamy księdza doktora. Prosimy o takie wytyczne, jeżeli chodzi o naszą rozmowę w poszukiwaniu Słowa Bożego.
Tak jest. Zbierając wszystkie refleksje poszczególne, które przed chwilą zostały przedstawione razem i próbując wydobyć z nich jakieś takie wspólne orędzie, które mogłoby być z jednej strony zaproszeniem do nas skierowanym, a z drugiej strony właśnie ukazywać nam te wielkie dzieła Boże, które mają nas pociągać, które mają tak na nas oddziaływać, abyśmy właśnie zmieniali swoje poszczególne postawy, swoje zachowania. Zwróćmy uwagę właśnie na ten element zaproszenia. Najpierw Abraham, czy jeszcze Abram, później właśnie zaproszony będzie i Pan Bóg zmieni jego imię na Abraham, zostaje zaproszony do wyjścia i to wyjście jest takim wyjściem w nieznane, jak już to właśnie było mówione. Jest to zaproszenie tak naprawdę do przygody z Panem Bogiem, którą Pan Bóg chce nas właśnie poprowadzić, taką drogą, jaką On zna, a która dla nas nie jest jasna. W drugim czytaniu wyraźnie widzimy, że ta droga nie zawsze jest łatwa, że nieraz na tej drodze człowiek doświadcza różnych trudności i że jeżeli znosi je właśnie ze względu na drogę, którą kroczy, jeżeli jest to droga za Chrystusem, to też czyni to mocą Bożą, a więc czyni to właśnie ze świadomością, do czego został powołany i potrafi odkryć na tej drodze błogosławieństwo Pana Boga. Też mamy taki obraz tego wspólnego przeżywania takiego czasu, gdzieś doświadczenia, trudności, łącznie z innymi ludźmi w Kościele, którzy tego doświadczają, tworząc w ten sposób szczególną wspólnotę duchową. No i Ewangelia, która pokazuje nam w jakiś szczególny sposób doświadczenie uczniów, doświadczenie, w którym mogą oglądać Jezusa w pełni chwały. Z jednej strony dla nich jest to takie umocnienie, które ma w jakiś sposób wyposażyć ich, umocnić przed doświadczeniem Jezusowego krzyża. Moment bardzo ważny, formacyjny dla nich, ale i dla nas może on być właśnie tym wskazaniem na Jezusa, wzmocnieniem właśnie tego, tej treści mówiącej o zbawieniu, którą podał nam święty Paweł. A więc z jednej strony mamy tutaj tekst, który jest chrystologiczny, objawia nam Chrystusa, mówi nam o Chrystusie, ale z drugiej strony w kontekście owej drogi, o której powiedzieliśmy, już nie jesteśmy na gruncie Starego Testamentu, ale widzimy, że już właśnie nie Stary Testament, to Jezus jest tą drogą, tak jak właśnie o tym była mowa. A jednocześnie Pan Bóg prowadzi nas właśnie do tej rzeczywistości nieba, w której, no tak jak wierzymy i jak mamy wszyscy nadzieję, będzie nam dane Pana Boga oglądać. I myślę, że to oczywiście jest to naszym przeznaczeniem i powołaniem właśnie, które jest darem, które jest nam dane od Pana Boga, przede wszystkim w tym wymiarze wieczności nielicznym, tak jak o tym mowa była, dane jest to gdzieś w czasie ziemskiego życia, w ramach jakiegoś rodzaju mistycznego doświadczenia, ale właśnie mamy ten cel, którym jest świętość. I myślę, że tutaj w naszej rozmowie oczywiście warto zobaczyć, skoncentrować się na tej właśnie drodze z Panem Bogiem, na tym, w jaki sposób Pan Bóg nas zaprasza do relacji ze sobą. Widzieliśmy, jak uczynił to wobec Abrama. Myślę, że każdy człowiek też ma jakiś taki, może inaczej, do każdego Pan Bóg w jakiś inny sposób wychodzi, inaczej go zaprasza. Te nasze drogi są tak różne i to Boże działanie w naszym życiu nieraz objawia się na różne sposoby, ale zawsze jest właśnie takim zaproszeniem do jedności z Nim, właśnie do bliskości z Nim, do tego, żeby skorzystać z daru zbawienia, który nam dał i które właśnie nam oferuje w Chrystusie.
Po komentarzach do czytań, po tym wprowadzeniu zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania, szukając Słowa Bożego. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 33. 2366 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56. Audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Marek mówi z Warszawy.
Prosimy, panie Marku.
Ja chciałbym, niezwykle jest fascynująca tam ponad 1000-kilometrowa droga z Ur Chaldejskich do ziemi obiecanej Abrahama, to zawierzenie takie całkowite Bogu, ale ja bym chciał zapytać, jeśli można, o taką niezwykłą scenę biblijną, zmaganie Jakuba z Panem Bogiem. I taką mam sugestię, może jestem na dobrym tropie, czy to zmaganie mogło być tylko na drodze modlitwy? To zmaganie polegało na modlitwie, prawda?
No, panie Marku, oddamy głos tu księdzu doktorowi Stanisławowi Sadowskiemu i zawsze prosiłem państwa, by w danym temacie się tutaj próbować odnaleźć i te nasze inspiracje szukać w tym temacie. Walka Jakuba z aniołem i walka Jakuba z Panem Bogiem. Prosimy, księże doktorze.
Tak, no trzeba by tutaj faktycznie odwołać się do zupełnie innego tekstu. Tą historię mamy opisaną w 32 rozdziale Księgi Rodzaju, a więc to już nie jest nawet cykl mówiący nam o Abrahamie. Ale skoro już pan o to zapytał, przyjrzyjmy się tekstowi tego fragmentu. Mamy tutaj mowę o tym, że gdy zaś Jakub pozostał sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: puść mnie, bo już wschodzi zorza. No i potem mamy ten dialog, którym Jakub próbuje uzyskać znajomość imienia właśnie tej mocy, z którą się zmaga. Natomiast słyszy właśnie: odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem. Jest to taka historia, w której tak naprawdę opis dosłowny dotyczy zmagania fizycznego. Tak ono było odebrane, tak, przez samego Jakuba, że jakiś ono wymiar fizyczny miało, tym bardziej, że mamy nawet tutaj jakąś taką, oczywiście to można na bardzo wielu różnych płaszczyznach czytać, także i różnych symbolicznych, dlaczego akurat staw biodrowy. To może teraz nie będziemy wchodzić, bo musielibyśmy długie przedstawienie teraz odnośnie tej sceny, która też ma swoje takie wielorakie odniesienia przedstawić. Zasadniczo scena jest opisana jako doświadczenie fizyczne. No natomiast widzimy, że cała historia Jakuba w jakimś sensie jest taką walką o Boże błogosławieństwo, czyli jest takim zmaganiem też jakby i na tej płaszczyźnie duchowej i może wydaje mi się reprezentować właśnie też i takie zmaganie. Widzimy, że od początku Jakub postępuje na tej swojej drodze nieraz przebiegle. To jest też taki przykład. Jakub jest właśnie taką bardzo ciekawą przykładem takiej postaci, gdzie przystępując do lektury właśnie tych opowieści, my nieraz możemy przystępować z takim troszeczkę obrazem lekko zafałszowanym, no skoro to jest postać biblijna, to musi to być człowiek idealny. Tymczasem, kiedy czytamy te jego pierwsze dokonania, no to widzimy, że wiele tam jest takiego zmagania wynikającego z pewnej nieakceptacji swojego statusu, z pewnych ludzkich ambicji, których no jakby chce on osiągnąć więcej niż jest mu przeznaczone. I tak naprawdę jest tutaj taki element zmagania o to Boże błogosławieństwo. Najpierw ojcowskie błogosławieństwo, potem właśnie, przepraszam, Boże błogosławieństwo. No więc jakaś taka płaszczyzna tutaj druga też w tym tekście może zostać odczytana. Ale właśnie w takim kluczu, w jakim powiedziałem.
Dziękujemy bardzo, ksiądz dr Stanisław Sadowski. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Nie, będzie po królewsku wszyscy, ale zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej Sandomierski. Chciałam się zatrzymać na Ewangelii. Przemienienie to właśnie ta nasza świątynia, abyśmy się nie lękali. Abyśmy szli wielką nadzieję, miłość. Ja dziękuję gorąco Bogu, że właśnie, że mogę nieraz uczestniczyć w Mszy Świętej. Aby bo, które mnie pan, podźwignął i podźwiga, to abyśmy się zaapostołami, abyśmy wielką jedną rodzinę byli, abyśmy się nie lękali, ale Pan Jezus mówi do nas i przemawia, całym sercem i słowem. Nie będzie pochodzący sumer zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy. Panie Andrzeju, prosimy, ksiądz doktor Stanisław Sadowski.
Na wieki wieków, amen. Tak, no piękna myśl Pana jest. Oczywiście tak jak uczniów prowadzi Jezus na górę przemienienia, chce im dać to doświadczenie, do którego odwołają się potem też po zmartwychwstaniu. Ale właśnie taki moment umocnienia, no piękna ta Pana myśl, że my też mamy właśnie takie momenty umocnienia, które nam Pan Bóg daje i nieraz faktycznie człowiek może mieć taką tendencję szukania swojego rodzaju cudowności, poszukiwania czegoś, co gdzieś jest niezwyczajne i przez to można mieć tendencję do przegapiania tych normalnych, no właśnie, jak to w ogóle powiedzieć, cudownych, ale takich, które poprzez powtarzalność nam w jakiś sposób powszednieją, czyli właśnie choćby cud Eucharystii, w którym no, spotykamy Chrystusa, może nie możemy fizycznie jakby doświadczyć tego w taki sposób, jak tego doświadczali uczniowie, no ale właśnie dane jest nam to spotkanie z Chrystusem, który, tak jak właśnie Pan powiedział, i umacnia, i właśnie to pięknie można odnieść też do tego drugiego czytania, w którym mowa była o tych trudach, no i o tym, że te trudy, kiedy znoszone są dla Ewangelii, to nie jest to tylko właśnie takie zwykłe działanie ludzkie, ale ono jest poparte łaską Ducha Świętego, właśnie tą mocą Bożą, mocą Ewangelii to się wszystko w naszym życiu dokonuje. A więc tutaj bardzo cenna myśl, za którą też bardzo dziękuję, bo myślę tak ubogaca też to nasze wspólne rozważanie Bożego Słowa.
Bardzo gorąco dziękuję. Za chwileczkę kolejny telefon. Przypomnijmy, audycja Szukając Słowa Bożego, ta audycja będąca medytacją, wspólnym dialogiem, poszukiwaniem właściwego sensu i odczytywaniem treści czytań najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to druga niedziela Wielkiego Postu. W czasie tej niedzieli rozważamy tajemnice przemienienia Jezusa na górze Tabor, a naszym Państwa prowadzącym po tych ścieżkach Słowa Bożego ksiądz dr Stanisław Sadowski. Audycja Szukając Słowa Bożego, naszym Państwa gościem ksiądz dr Stanisław Sadowski. Księże doktorze, przyglądamy się tej Ewangelii, znamy ją niemalże na pamięć, często rozważamy w tajemnicach światła różańca świętego, dedykowanych, zadanych nam przez świętego Jana Pawła II. I byłoby taką chyba niedorzecznością pominąć te zasadnicze słowa, które wybrzmiewają, a są to słowa, które słyszą uczniowie. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie jego. Słuchajcie, a będąc w tajemnicy Wielkiego Postu, wiemy, że to najwyższy kapłan będzie pytał, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus wtedy po wielkim milczeniu odpowie: tak, ja nim jestem.
Tak, tutaj zwrócił ojciec uwagę na te słowa, które troszeczkę w komentarzu zostały krótko skomentowane, ale myślę, że to faktycznie bardzo ciekawy wątek i też to połączenie, które ojciec wskazał, myślę, że warto też wspomnieć połączenie ze sceną Chrztu Świętego. Tutaj właśnie też takie same albo bardzo podobne słowa wybrzmiewają. Chrztu Jezusa w Jordanie, nie naszego Chrztu Świętego. I teraz zobaczmy, że właśnie jak już wspomniałem w kontekście też tego pytania o to, czy ty jesteś Mesjaszem, te słowa przywodzą nam na myśl słowa z księgi proroka Izajasza, a więc właśnie owe cztery pieśni o słudze pańskim, o słudze Jahwe, czyli to już druga część tej księgi. I zobaczmy, że tam tak naprawdę przedstawiony jest cały profil duchowy Mesjasza. To jest zapis starotestamentalny, który pokazuje postać umiłowaną przez Pana Boga, wybraną przez Pana Boga, której Pan Bóg powierza określoną misję. Jest pokazany jakby taki rys wewnętrzny też tej postaci, a jednocześnie jako jej misja jest właśnie określone to cierpienie za wielu, a więc cierpienie zastępcze, które w jakiś sposób nie widzimy, aby wykonywało się w jakiejkolwiek innej postaci poza Jezusem. Oczywiście tradycja judaistyczna też ma pewne sposoby odczytywania tego tekstu. Dzisiaj Żydzi czytają ten tekst często, patrząc na niego jako na taki tekst, który tę postać sługi pańskiego traktuje jako postać zbiorową, czyli jakby cały los Izraela widzi jako taki los właśnie umęczonego sługi pańskiego, który cierpi jakby za cały świat. Ale to ciekawe, bo też ten motyw właśnie mesjanizmu przeniknął do literatury i obecny jest właśnie także w wielu różnych literackich wydaniach, a i także nawet w naszej literaturze romantycznej, kiedy właśnie to Polska przedstawiona jest jako Mesjasz narodów. Tutaj oczywiście wracamy teraz już do Biblii, a więc właśnie do tego pytania, czy Jezus jest Mesjaszem, które wiemy, że też trzeba czytać przez pryzmat oczekiwań. Tutaj rzeczywistość zderzyła się z tym, na jakiego Mesjasza oczekiwali sami Żydzi. Te oczekiwania były budowane przez wiele różnych elementów. Starotestamentalne przepowiadania, przepowieści prorockie były tylko jednym z tych elementów. Drugi element stanowiły czasami różne zapowiedzi również, które pochodziły z pozabiblijnych źródeł, a były pielęgnowane choćby przez wspólnotę z Qumran, różne zapowiedzi apokaliptyczne, które też w jakiś sposób miały jakiś wpływ na kształtowanie się tych oczekiwań wobec Mesjasza. Oraz oczywiście takie zwykłe ludzkie i wypływające też z pewnych doświadczeń historycznych, polityczne oczekiwania ludzi. A więc tutaj to właśnie jest też pewną taką jedną z takich sił, które napędzają narrację Ewangelii, to zderzenie się oczekiwań wobec tego, kim będzie Mesjasz, który przyjdzie, a właśnie tym profilem, który tak pięknie wyraża już prorok Izajasz, a więc tego Mesjasza, którego tak naprawdę przeznaczeniem jest cierpieć, dać życie i w ten sposób odkupić grzechy, odkupić winy wielu, tak, właśnie za wielu, za wszystkich dokonać tego dzieła zbawienia.
Dziękuję bardzo. Ksiądz dr Stanisław Sadowski. Prosimy, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł. Szczęść Boże księdzu doktorowi, szczęść Boże ojcu. Tak to w życiu bywa, że człowiek niestety o własnych siłach nie może iść przez życie i zwracam się często do Boga, prosząc o Jego pomoc, o Jego podpowiedź i te słowa, które Pan Bóg skierował do Abrama, są dla mnie wskazaniem, aby zawsze zaufać Bogu. Takie nawet jak we wspólnocie byłem, to mieliśmy porzekadło. Zaufaj Bogu, a jeszcze będziesz Go chwalić. I jeśli przemówi On w moim sercu, a przemówi, jeśli nawiążę z Nim oczywiście dialog. I będę umiał w odpowiednim, w stosownym momencie zamilczeć. Wszystko ze świadomością, że Bóg moje słowa usłyszał. A ja mam z cierpliwością oczekiwać na Jego odpowiedź. Mogę w tym oczekiwaniu na Jego odpowiedź korzystać ze Słowa Bożego, żeby tutaj nie było to tylko takie bierne, bierne oczekiwanie, które jest, to zważenie Słowa Bożego jest kroczeniem drogą prawdy i według świętego Jana Ewangelisty oznacza, że kto spełnia wymagania prawdy, czyli rozważa to Słowo i wypełnia je w życiu, przybliża się do światła. Jest to właśnie zgodne ze słowami świętego Pawła z listu do świętego Tymoteusza, udział w trudach znoszonych dla Ewangelii i nie swoimi siłami, tylko zawsze wsparty Bożą mocą, która jest tak najpełniej wyraża się w miłości Boga i mojej skromnej odpowiedzi na tą miłość. Taki sposób postępowania przybliża mnie do światła, którym właśnie jest Chrystus, co zostało ukazane w Ewangelii. Tyle moje refleksje, a słowo wyjaśnienia, bo nie zrozumiałem, że Herod zabił Jana po to, żeby po prostu sprawić przysługę ludziom. Ale w kontekście Góry Tabor, to tam był Jan Ewangelista, a Herod zabił Jana Chrzciciela. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Prosimy ksiądz dr Stanisław Sadowski.
Odnosząc się do ostatniej sytuacji, mowa była o Jakubie i o późniejszych losach apostołów, tak więc to już inne czasy, inna śmierć, męczeńska śmierć apostoła Jakuba, czyli Jan, tam podałem trzy postaci, tak, które towarzyszą Jezusowi, Piotr, który jest ze względu na to, że on bardziej od innych kocha, Jan dlatego, że jest bardziej kochany, i Jakub ze względu na taką swoją ogromną gorliwość tej takiej działalności swojej jako przewodniczący gminy jerozolimskiej, za to spotyka go śmierć męczeńska. Ze względu właśnie na tą... No i taka właśnie ocena władcy, który na tę śmierć go wskazuje, tak to ojcowie Kościoła taką odnaleźli gdzieś w czymś taką właśnie ocenę, że gdybym miał tak bardzo, przepraszam, użyję takiego potocznego sformułowania, no był tak gorliwy, że zaszedł za skórę, tak, właśnie i władzą i innym i pewnie też tym liderom gmin żydowskich, a więc właśnie poprzez tą swoją gorliwość. No wiemy, że faktycznie ta postać świętego Jakuba, spotykamy ją też na kartach dziejów apostolskich, kiedy odczytujemy, że odgrywa także znaczącą rolę choćby w tym wydarzeniu, które określamy mianem pierwszego soboru jerozolimskiego. Pamiętamy, że Piotr po wydarzeniach męki, śmierci, zmartwychwstania oraz po zesłaniu Ducha Świętego po niedługim czasie udaje się właściwie też z misją apostolską na tereny Syrii, gdzie właśnie ma też wiele takich doświadczeń, jest gorliwym apostołem, wiele lat apostołuje wśród Żydów przede wszystkim. To go różni od świętego Pawła, że Paweł odkrywa właśnie to swoje powołanie tej misji apostolskiej wśród pogan. Piotr przede wszystkim apostołuje wśród Żydów, chociaż ma też te doświadczenia, które są też takim fundamentalnym doświadczeniem Kościoła, opisuje 10 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, kiedy odkrywa, że jest wolą Pana Boga właśnie też dar Ducha Świętego i dar chrztu, także dla pogan. Właśnie to spotkanie z Korneliuszem, setnikiem, właśnie to doświadczenie zobaczenia na własne oczy, że Duch Święty właśnie działa także w jego życiu. I potem to doświadczenie też, w którym Piotr widzi tą chustę z pokarmami i jakby odczytuje tą wolę Pana Boga, aby nie dzielić pokarmów na czyste i nieczyste, to są takimi też formacyjnymi doświadczeniami dla Kościoła, które przez Piotra też dostajemy i tutaj potwierdza to też pewne obserwacje świętego Pawła. Wszystko to potem znajduje jakąś taką kulminację właśnie w tych rozstrzygnięciach pierwszego soboru. Natomiast Jakub właśnie pozostaje w Jerozolimie i on tak naprawdę przewodzi tej gminie jerozolimskiej, jest jej liderem. Wiemy, że Piotr i Paweł ostatecznie obaj różnymi trochę drogami, w różny sposób, ale znajdują się w Rzymie, gdzie kończą swoje życie. To tyle może odnośnie tej kwestii, natomiast bardzo krótko, bo nie chcę też zabierać czasu. Takie trzy tutaj rzeczy, które no bardzo dziękuję też za Pana świadectwo, właśnie takie oparcia się na Panu Bogu i też właśnie takiego tego, co Pan pięknie nazwał dialogiem. Myślę, że te trzy rzeczy tak dla mnie wybrzmiały w tym świadectwie. Oczywiście trudno świadectwo komentować, można tylko powiedzieć chwała Panu. Natomiast w tym, co Pan powiedział, wydaje mi się trzy takie kwestie, które tutaj szczególnie jakoś do tego słowa nawiązują i dlatego pozwolę sobie na nie zwrócić uwagę. Właśnie jedno to zaufanie. Tak, to niewątpliwie jest jakiś tekst o zaufaniu. No idź w ciemno, idź, zostaw to, co bezpieczne. My się często boimy. Boimy się, że Pan Bóg będzie chciał od nas czegoś, czego my byśmy nie chcieli, tak? Co będzie dla nas za trudne. To dlatego my tak często mamy trudność, żeby Panu Bogu zaufać. I tutaj faktycznie no to jest taki czasami skok wiary, skok w ciemno, tak? Pójdę za Tobą, tak? Nawet jeden z zespołów takich właśnie chrześcijańskich taką piosenkę właśnie śpiewa, no pójdę za Tobą, pójdę gdziekolwiek nie poślesz. Czego będziesz ode mnie oczekiwał, to zrobię. No to jest na pewno łatwiej też powiedzieć niż swoje serce właśnie gdzieś w taki sposób usposobić, żeby ono na to było gotowe. Natomiast to wszystko się dzieje w przestrzeni wiary i ojciec Abraham też, no on dopiero tutaj jest na początku drogi, ale będziemy widzieć, jak Pan Bóg będzie go uczył tego zaufania. To jest droga, to jest proces. On zrobił krok, dlatego na końcu tego komentarza podkreśliłem właśnie, że trzeba zrobić krok. Ja nie muszę dzisiaj znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, tak jak właśnie Pan to świetnie powiedział, że czasami moją rolą jest po prostu czekać, oczywiście robić swoje, ale nie musi mi się wszystko od razu wyjaśnić. Ja mam zrobić krok w dobrą stronę, krok w kierunku Pana Boga. Dzisiaj odpowiadam za to, co jest dzisiaj dla mnie możliwe, a na jutro mam otwarte serce i właśnie tą postawę dialogu z Bogiem. Zobaczmy, że w zeszłym tygodniu czytaliśmy o innym dialogu i to był dialog, w którym człowiek wszedł w dialog z szatanem. Widzimy, gdzie ten dialog go zaprowadził. Tutaj mówimy o takim właśnie pełnym wyczulenia na Boże Słowo, na właśnie tą Bożą miłość, ale też i Boże polecenie właśnie tym otwartej takiej linii komunikacyjnej no właśnie z Panem Bogiem, a i w kontekście także i Nowego Testamentu. Właśnie przez Jezusa Chrystusa, w którym mamy to nowe życie w Duchu Świętym.
Bardzo gorąco dziękujemy, księże doktorze, za prowadzenie nas po ścieżkach Słowa Bożego. Prosimy o słowa zwieńczenia i też o pozdrowienia, które są taką tradycją na antenie Radio Maryja.
No, myślę, że tutaj wybrzmiało już bardzo wiele podsumowań. Ja mogę tylko podziękować faktycznie za te bardzo cenne telefony, uwagi, ale i właśnie piękne świadectwo. I myślę właśnie, że Pan Bóg prowadzi nas po drogach teraz Wielkiego Postu, ale także prowadzi nas po drogach życia. I właśnie to nieustanne takie zaproszenie, to, że gdzieś jest jako ten, który puka, który prosi. No ale właśnie, nie może bez nas, nie może nas zbawić bez nas, nie może przemienić naszego serca bez naszej zgody. Czasami tak naprawdę tak niedużo trzeba. Czasami mamy właśnie gdzieś tak bardzo wiele oporów, tak bardzo wiele trudności. To często jest pokusa właśnie, która piętrzy się w naszym sercu, gdzieś właśnie obraz różnych przeciwności takich, które tak naprawdę możemy pokonać decyzją swojej woli, a więc warto na pewno odpowiadać na to Boże zaproszenie całym sercem właśnie w takim zaufaniu, jakie wykazał Abram, ruszając w drogę. A jeżeli chodzi o pozdrowienie, całego serca pozdrawiam przede wszystkim wszystkich słuchaczy, miłośników Radia Maryja, wszystkich też ludzi zaangażowanych w całej Polsce w dzieło biblijne, w kręgi biblijne, właśnie członków wszystkich wspólnot, które na co dzień pochylają się nad Słowem Bożym, właśnie szukając w nim takiego światła na swoje życie.
Jeszcze raz gorąco i serdecznie dziękujemy. Audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym Państwa gościem ksiądz dr Stanisław Sadowski, biblista, zastępca moderatora dzieła biblijnego diecezji kieleckiej. Bóg zapłać, księże doktorze.
Ja bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.